Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Toma Clancy'ego zatytułowanej Bez skrupułów. Przełożył Szymon Maślicki. Czyta Janusz Zadura. Podziękowania. Bez ich pomocy nic by z tego nie wyszło. Dziękuję więc Billowi, Darylowi i Pat za ich profesjonalne porady, a także za to samo Craigowi, Gertowi i Geremu. Aha, i Russellowi za jego zaskakującą wiedzę. Już ex post facto podziękowania największego kalibru składam Shelley za jej wkład pracy, Craigowi, Gertowi, Geremu, Steve'owi P., Steve'owi R. i Wiktorowi za wyjaśnienie mi najprostszych spraw. Przeprosiny. W pierwszym wydaniu Bez skrupułów znalazł się fragment wiersza, który trafił do mnie przypadkiem i którego tytułu ani nazwiska autora nie byłem w stanie ustalić. Wiersz ten wydał mi się idealny jako epitafium dla mojego przyjaciela Kyla Haydocka, który zmarł na raka w wieku 8 lat i 26 dni. Dla mnie zawsze będzie z nami. Później dowiedziałem się, że tytuł tego wiersza brzmi Ascension, a autorką tych wspaniałych strof jest Colin Hitchcock, niezwykle utalentowana poetka z Minnesoty. Chciałbym skorzystać z okazji i polecić jej wiersz wszystkim studentom literatury. Mam nadzieję, że jej poezja wywrze na nich równie wielkie wrażenie, tak jak to się stało w moim przypadku. Pamięci Kyla Haydocka. 5 lipca 1983, 1 sierpnia 1991. Zważ, gdzie kres, a gdzie źródło jest człowieczej sławy. Mojej w przyjaciołach przez los mi zesłanych. William Butler Yeats. Arma virumque cano. Wergiliusz. Biada ci wzbudzić gniew w ludziach cierpliwych. John Dryden. Prolog. Punkty styku. Listopad. Nie było tak do końca jasne, czy Kamil był najpotężniejszym huraganem w historii, czy tylko największym tornadem, ale tak czy owak poradził sobie bez trudu z platformą wiertniczą, nad którą mozolił się teraz Kelly. Nieważne. Butle na plecy, ostatnie zanurzenie w falach Zatoki Meksykańskiej po robocie. Huragan zdruzgotał wszystkie nadbudówki platformy i nadwerężył wszystkie cztery potężne podpory, wyginając ich stalowe słupy i kratownice jak makaron. Wszystko, co dało się bezpiecznie wymontować, już dawno wycięto palnikami i opuszczono na pokład barki służącej zarazem jako baza dla ekipy nurków. Nad falami sterczała teraz goła, stalowa konstrukcja, w której za parę dni mogły się zagnieździć pierwsze ryby. Kelly dobrze życzył rybom i rozmyślał o nich, zeskakując na pokład kutra, którym mieli dopłynąć do platformy. Zadanie wymagało pracy aż trzech nurków. Kelly był z nich najważniejszy, był szefem. Płynąc, omówili jeszcze raz kolejność prac. Krążący w oddali drugi kuter próbował odpędzić licznych rybaków, którzy nie mieli tu wprawdzie czego szukać. Kelly miał im spłoszyć ryby na najbliższych parę godzin, ale koniecznie chcieli zaspokoić ciekawość. Faktycznie będzie na co popatrzeć? Kelly uśmiechnął się krzywo i z ustnikiem w zębach wywinął kozła w tył, za burtę. Pod wodą wszystko wyglądało zawsze trochę niesamowicie, ale także przytulnie. Słoneczne światło błądziło pod sfalowaną powierzchnią, układając się w kurtyny promieni wokół stalowych podpór podwodnej konstrukcji. Za dnia widzialność była w tych wodach doskonała. Wszystkie ładunki wybuchowe czekały przytwierdzone we właściwych miejscach. Każda kostka miała wymiary 15 na 15 cm przy 8 cm grubości. Materiał C4. Kelly i pozostała para przez ostatnie dni przymocowali ładunki do podpór i ustawili zapalniki tak, aby całą falę uderzeniową skierować na słupy. Na początek Kelly sprawdził pierwszy rząd kostek, ten o 3 metry nad dnem, śpiesząc się, bo nie było czasu, żeby marudzić. Pozostała dwójka płynęła za nim, rozwijając kable i mocując je do kolejnych zapalników. Nurkowie, którzy pracowali z Kellym, byli miejscowi, zaprawieni w wyburzaniu podwodnym i wyszkoleni prawie tak dobrze jak sam Kelly, co nie zmieniało faktu, że wszyscy skrupulatnie sprawdzali nawzajem swoją robotę. W tej branży prawdziwego mistrza można poznać po ostrożności i metodycznym stylu pracy. Z niższym poziomem ładunków uwinęli się w 20 minut i zwolna podpłynęli wyżej, raptem 3 metry pod falami, gdzie dokładnie, powoli i starannie powtórzyli to samo z drugim rzędem. Przy C4 nie ma co się śpieszyć ani ryzykować. Pułkownik Robin Zacharias skupił całą uwagę na zadaniu, bo bateria rakietowych pocisków przeciwlotniczych SA-2 czekała za najbliższym łańcuchem wzgórz. Jej wietnamska obsługa zdążyła do tej pory wystrzelić salwę 3 pocisków w poszukiwaniu myśliwców bombardujących, które Zacharias miał dzisiaj ochraniać. Nawigatorem-obserwatorem pułkownika, czyli człowiekiem na tylnym siedzeniu jednosilnikowego F-105G Thunder Chief, był Jack Tate, podpułkownik i skądinąd specjalista w zwalczaniu systemów obrony powietrznej. Tate i Zacharias zaliczali się do współautorów doktryny, którą sami wprowadzili dzisiaj w życie, doktryny nazywanej Wild Weasel, dzika łasica. Samolot pułkownika zmienił się w łasicę, która miała przemknąć przez niebo, sprowokować Wietnamczyków do odpalenia salwy rakiet, a potem zanurkować pod wystrzelonymi pociskami i dopaść wyrzutni, zanim ich obsługa zdąży wystrzelić ponownie. Gra była ostra i bezlitosna. W niczym nie przypominała łowów, wyścigu między myśliwym i ofiarą. Najbardziej była podobna do pojedynku 2 myśliwych, z których jeden jest mały, śmigły i wrażliwy na każdy cios, a drugi potężny, gruboskórny i nieruchawy. Stanowisko wietnamskich wyrzutni doprowadzało kolegów Zacariasa do białej gorączki. Wietnamski dowódca umiał wyczyniać ze swoim radarem prawdziwe cuda i dobrze wiedział, kiedy go włączać, a kiedy siedzieć cicho. Robin nie wiedział, z którym konkretnie wietnamskim sukinsynem ma do czynienia, lecz wystarczała mu w zupełności wiedza, iż ten sam przeciwnik w zeszłym tygodniu strącił już 2 F-105G z dywizjonu pułkownika. Nic dziwnego, że gdy tylko góra wydała rozkaz, by wznowić naloty w tym sektorze, Zacharias sam przydzielił sobie to zadanie, zresztą najzupełniej zgodnie z jego wiedzą i umiejętnościami. Zacharias specjalizował się w rozpracowywaniu, forsowaniu i niszczeniu systemów obrony powietrznej. Zajęcie wymagało szybkości, refleksu i wyobraźni przestrzennej, a dla zwycięzcy główną nagrodą było to, że przeżył. Zacharias ciągnął nisko, na 150 metrach i nie żałując ciągu. Dłoń na dobrą sprawę przesuwała drążek odruchowo, bo wzrok Zacharias zdążył skupić na białych, krasowych pagórkach przed nosem, a słuch na tym, co meldował mu z tylnego fotela jego obserwator. Mamy go na 9, Robin, usłyszał od Jacka. Maca teren, ale nas jeszcze nie wyłapał. To co? Skręt i niżej, nie? Zacharias wiedział już w tym momencie, że nie zrobią skoku tygrysa i nie znurkują na wyrzutnie ze średniego pułapu. Próbowano tego tydzień temu. Błąd był kosztowny. Zginął jeden kapitan, jeden major, maszyna strącona. Al Wallace pochodził z tego samego miasta, Salt Lake City. Znali się z Zachariasem od lat. Niech to diabli. Pułkownik zagryzł wargi, zapominając nawet, że zwykle stara się nie przeklinać, nawet łagodnie. Spróbuję go podbechtać. Oznajmił i przyciągnął do siebie drążek sterowy. Thunder Chief wyskoczył prosto w niewidzialny stożek radarowych promieni nad doliną i czekał cierpliwie, co dalej. Dowódcę baterii z pewnością wyszkolono w Rosji. Nikt nie wiedział dokładnie, ile samolotów ma na koncie Wietnamczyk. Na pewno więcej niż powinien. Lecz skoro tak było, z pewnością odczuwał z tego faktu wielką dumę, a duma potrafi w takich sytuacjach doprowadzić do nieuwagi i zguby. Odpalili! Puścili w nas 2 rakiety, Robin! Ostrzegł Tate znad swej konsoli za plecami Zacariasa. Tylko 2? Może oszczędzają? Uświadomił pilotowi Tate. Mam je na 9, Rob. 1, 2, pokaż, co potrafi prawdziwy pilot. Co powiesz na to? Zacharias położył ich w skręcie w lewo, by pokładowy radar mógł śledzić obie rakiety. Ruszył ku nim, a potem zszedł błyskawiczną żmijką tuż nad ziemię i ukrył się za przeciwstokiem. Wyrównali lot niebezpiecznie nisko, lecz dzięki manewrom obie SA-2 ogłupiałe i zmylone pozostały 1,5 kilometra nad amerykańskim samolotem.
Chyba pora, oznajmił Tate.
Chyba masz rację. Zacharias znów zakręcił ostro w lewo i uzbroił zasobniki bomb kasetowych. F-105 przemknął tuż nad krawędzią łańcucha wzgórz i opadł w dolinę. Pułkownik spojrzał przed siebie, tam gdzie oddalone o 10 kilometrów i 50 sekund lotu wyrastał następny ciąg pagórków.
Nie wyłączył radaru, zameldował Tate.
Wie, że ciągniemy na niego.
Ale ma już tylko jedną rakietę.
Zacharias nie dopowiedział, że dobrze wyszkolona załoga mogła już zdążyć przeładować inne wyrzutnie, jeśli trafił jej się dobry dzień.
Trudno. Nie wszystko da się przewidzieć zawczasu.
Pukają do nas ze wzgórza, tam na 10.
Pociskami działek przeciwlotniczych można się było na razie nie przejmować, choć warto było zapamiętać tamto miejsce, planując ucieczkę.
No, to masz ten płaskowyż.
Nie było do końca jasne, czy Wietnamczyk ma ich na radarze. Być może zmienili się w jedną z kilkudziesięciu ruchomych plamek na ekranie, tak pełnym zakłóceń, że operator tylko się drapał w głowę. Na niskich wysokościach ich TOD poruszał się szybciej niż jakikolwiek inny samolot na świecie, a doskonałe malowanie maskujące płatowca dodatkowo ułatwiało zadanie.
Wietnamskie radary z pewnością oświetlały stożek bezpośrednio nad doliną, czyli ten obszar nieba, w którym było aż gęsto od umyślnie stawianych zakłóceń.
Tę ostatnią część zadania pułkownik przydzielił drugiej łasicy. Dotychczasowa doktryna taktyczna nakazywała Amerykanom podejście na średniej wysokości i atak z lotu nurkowego, ale próbowali już tego dwa razy z wiadomymi skutkami. Zacharias postawił więc tę zasadę na głowie, nakazując dolot z niskiego pułapu i atak kasetowymi Rockeye. Wówczas do akcji miała wejść druga łasica i dokończyć dzieła. Do Zachariasa należało wykrycie i zniszczenie wozu dowodzenia z komputerami, aparaturą, no i dowódcą systemu. Nadlatując, pułkownik robił uniki i co chwila zmieniał pułap, by nie ułatwiać zadania obrońcom z ziemi. Rakiety rakietami, ale z działka także można oberwać.
Widać gwiazdeczkę,
odezwał się nagle Zacharias. Napisana po rosyjsku instrukcja taktyczna dla stanowiska rakiet SA-2 nakazywała rozmieszczenie 6 indywidualnych wyrzutni na obwodzie okręgu, pośrodku którego znajdowało się stanowisko dowodzenia. Kiedy dodało się do tego obrazu wszystkie drogi dojazdowe, typowy system przeciwlotniczy SA-2 przybierał wygląd Gwiazdy Dawida. Pułkownikowi wydawało się to bluźnierstwem, lecz przecież nie z religijnego oburzenia skupiał teraz całą uwagę na majaczącym w siatce celownika pojeździe, w którym siedział dowódca systemu.
Rockeye gotowe, rzekł na głos, jak gdyby chciał z własnych ust usłyszeć potwierdzenie.
Od 10 sekund lecieli równo jak po sznurku.
Wygląda, że się uda. Zwalniam bomby. Teraz!
4 kanciaste i zupełnie nieaerodynamiczne zasobniki oderwały się od zaczepów myśliwca i w locie uwolniły ze swych wnętrz tysiące pocisków, które rozsypały się po całym obszarze celu.
Zanim bombki dotknęły ziemi, samolot był już daleko poza terenem zrzutu.
Zacharias nie widział więc ludzi szukających ukrycia w szczelinach przeciwlotniczych, lecz na wszelki wypadek nie zwiększał pułapu i położył Tada na lewe skrzydło, w ciasnym zakręcie, aby się przekonać raz na zawsze, że tym razem skutecznie dopadł drani. Z odległości 5 kilometrów mignął mu potężny kłąb dymu, jaki wzbił się dokładnie pośrodku gwiazdy. Należało się wam to za Ala, pomyślał. Pozwolił sobie tylko na tę refleksję. Żadnych triumfalnych beczek, nie teraz, nie tutaj. Teraz musieli jak najszybciej wyrwać się z doliny. Lada chwila miała nad nią nadlecieć zasadnicza formacja bombowa i na dobre wyłączyć wietnamski system rakietowy z jakiejkolwiek akcji. I dobrze.
Zacharias wypatrzył w ciągu wzgórz niewielką przełęcz i ruszył ku niej na granicy prędkości dźwięku, prosto jak strzelił. Niebezpieczeństwo zostało daleko. Na święta będziemy w domu. Tak?
Seria czerwonych pocisków smugowych, która poszybowała ku nim z ziemi, stanowiła dla Zachariasa całkowite zaskoczenie. Z danych wynikało, że przełęcz będzie czysta.
Nie było nawet jak zrobić uniku. Pociski rwały prosto w stronę samolotu.
Zacharias poderwał nos maszyny w górę, dokładnie jak się tego spodziewała obsługa działka. Blacha samolotu zderzyła się ze strugą ognia. Maszyna zadygotała. W ciągu paru sekund dobro i zło zamieniły się miejscami.
Robin!
Rozległ się w słuchawkach stłumiony głos. Najwięcej hałasu czyniły jednak brzęczyki alarmowe. Zacharias w jednej przerażającej chwili zdał sobie sprawę, że spadają. Zanim zdążył zareagować, nastąpiły nowe kataklizmy. Płonący silnik zadławił się i stanął, a cały TAD wpadł w korkociąg, który mógł oznaczać tylko jedno, że nie działają stery.
Reakcja Zachariasa — skaczemy! — była zupełnie odruchowa.
Jednak jęk, jaki go doleciał z tylnego fotela, kazał mu się odwrócić dokładnie w chwili, kiedy szarpał za dźwignię urządzenia awaryjnego. Robin uczynił to, choć wiedział, że nic w ten sposób nie osiągnie. Ostatni raz ujrzał więc Jacka Tate'a w chmurze rozpylonej krwi, lecz natychmiast sam stracił przytomność, rozdarty przeraźliwym bólem w kręgosłupie. Bólem tak strasznym, że podobnego nie czuł nigdy w życiu.
Do roboty!
Zezwolił Kenny i wystrzelił racę sygnałową. Z drugiego kutra zaczęto wrzucać do wody petardy, żeby przepłoszyć z akwenu wszystkie ryby. Kelly obserwował to przez 5 długich minut, a potem pytająco spojrzał na pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo prac.
Cały akwen czysty!
Skuś baba na dziada!
Powtórzył 3 razy Kelly, zanim wreszcie przekręcił klucz detonatora.
Skutki w pełni przystawały do oczekiwań. Woda wokół potężnych podpór zmieniła się w pianę, a podcięte u góry i u samego dołu filary zachwiały się. Platforma runęła zadziwiająco powoli, ześlizgując się w jednym kierunku coraz bliżej fal. Kiedy spód platformy uderzył w wodę, wokół konstrukcji podniosła się biała kurtyna. Wydawało się przez chwilę, że wbrew prawom fizyki platforma zacznie unosić się na wodzie, lecz oczywiście po chwili zatonęła. Cała kolekcja stalowych belek i kratownic zniknęła z oczu i spoczęła na dnie morza. Koniec kolejnej roboty.
Kelly odłączył przewody od zapalarki i cisnął końcówki za burtę.
2 tygodnie przed terminem. No, widać, że naprawdę panu zależało na tej premii.
Zagadnął go przedstawiciel zarządu firmy, który sam był niegdyś pilotem lotnictwa morskiego i umiał docenić bezinteresowny pośpiech.
Mieli ostatecznie gwarancję, że przez 2 tygodnie tutejsze pokłady ropy naftowej nie wyschną.
Wściekły dobrze zrobił, że nam pana polecił.
Kto, admirał?
Pierwszorzędny facet. Tisz i ja tyle mu zawdzięczamy.
A wie pan, latałem razem z wściekłym równe 2 lata. Ten wiedział, co się robi z myśliwcem. Dlatego fajnie się przekonać, że się nie pomylił co do pana.
Dorzucił przemysłowiec, który najbardziej lubił współpracę z ludźmi o podobnych doświadczeniach.
Z biegiem lat zatarło się w nim wspomnienie strachu i całej reszty wojennego bagażu.
Niech mi pan powie, co to takiego?
Od dawna chciałem zapytać.
Zwrócił się po chwili pod adresem Nurka. Na ramieniu Kelly'ego widniał wytatuowany wizerunek czerwonej foki, która, szczerząc się bezczelnie, robi stójkę na ogonie.
To? Z wojska.
Machnęliśmy sobie takie całym oddziałem.
Zbył go Kelly.
A jaki to był oddział?
Niech pan nie pyta, bo nie powiem.
Uciął Kelly, lecz uśmiechnął się, by złagodzić własną opryskliwość.
Założę się, że miał pan coś wspólnego z uratowaniem małego wściekłego. Ale dobrze, w porządku. Już o nic nie pytam.
Były oficer rozumiał, czemu Kelly musi ukrywać przydział.
Pięknie, panie Kelly. Do wieczora prześlemy czek na pańskie konto. Zaraz się połączę przez radio z pańską żoną, żeby pana odebrała w porcie.
Tish Kenny spacerowała między wieszakami sklepu u Bociana, obrzucając pełnym dumy spojrzeniem inne kobiety. Ona też się miała czym pochwalić. Była wprawdzie dopiero w trzecim miesiącu i nadal mogła ubierać się w co tylko chciała. No, prawie. Lecz chociaż specjalne sprawunki były na razie kwestią przyszłości, chciała wykorzystać wolne dni i przekonać się, jaki będzie miała wybór. Tymczasem podziękowała ekspedientce i wyszła, postanawiając w duchu, że jeszcze po południu przyprowadzi tu Johna i każe mu wybrać dla niej jakiś ciuch. John lubił pomagać jej w takich decyzjach. Pora była jednak ruszać do portu. Plymouth Combi, którym obydwoje przyjechali na południe ze swojego Marylandu, stał tuż za drzwiami sklepu. Przez ostatnie dni Tish nauczyła się nie błądzić po ulicach portowego miasta i nareszcie zaczęła się cieszyć, że zamiast tkwić w domu, gdzie o tej porze roku deszcz walczy o lepsze z mrzawką, przyjechała nad Zatokę Meksykańską do krainy, którą lato opuszcza najwyżej na parę dni. Wyjechała ze sklepowego parkingu na ulicę i ruszyła na południe w stronę basenu należącego do wielkiej firmy naftowej. Jechało się jej świetnie, bo trafiła na zieloną falę. Kolejne światła zmieniały się tak regularnie, że Tish nie musiała nawet zdejmować nogi z gazu. Na widok żółtego światła kierowca ciężarówki skrzywił się paskudnie. Był spóźniony z dostawą i jechał trochę za szybko, ale za to nareszcie zaczynał przed nim świtać koniec 1000-kilometrowej trasy z Oklahomy. Westchnął i jednocześnie przydepnął pedały sprzęgła i hamulca. Westchnienie przerodziło się w tej samej sekundzie w okrzyk zaskoczenia, bo oba pedały bez oporu zapadły się aż do podłogi. Ulica przed nimi była pusta, ale ciężarówka waliła naprzód. Kierowca w popłochu zaczął hamować silnikiem na coraz niższym biegu, byle tylko wytracić prędkość, a jednocześnie gorączkowo naciskał na potężny klakson. Boże, Boże, tylko żeby mi ktoś nie... Tish nie widziała, co się dzieje. Aż do samego końca. I nawet nie odwróciła głowy w stronę, skąd dobiegało trąbienie. Jej Plymouth wyskoczył na środek skrzyżowania, a kierowca ciężarówki zapamiętał jedynie znikający pod wielką maską profil młodej kobiety, a potem straszliwe szarpnięcie i podskok kabiny. Przednie koła ciężarówki zgniotły wóz kombi niczym kartonowe pudełko. Najgorsza ze wszystkiego okazała się jej własna obojętność. Helen była przyjaciółką. Helen umierała na jej oczach, lecz chociaż Pam wiedziała, że widok ten powinien wzbudzić w niej jakieś uczucia, wewnątrz czuła jedynie pustkę. Helen była zakneblowana, ale i tak Billy i Rick, robiąc z nią to, co robili, okropnie hałasowali. Oprócz tego Helen sama próbowała coś szeptać i krztusiła się, jak ktoś, kto niedługo pożegna się z życiem, lecz na razie musi zapłacić za bilet za tę ostatnią podróż. Kasjerami byli Rick i Billy, i jeszcze Henry, i Bart. Pam próbowała sobie powtarzać, że tak naprawdę wcale tego wszystkiego nie ogląda, bo jest zupełnie gdzie indziej, gdzieś daleko, ale na próżno. Bo straszny odgłos krztuszenia się co rusz przywoływał ją z powrotem do rzeczywistości. Nowej, przemienionej rzeczywistości. Helen zdradziła. Helen próbowała uciec i musi za to ponieść karę. Wszystkie dziewczyny usłyszały te słowa kilkanaście razy, zanim jeszcze nastąpiła lekcja pokazowa. Henry zapowiedział, że on już się postara, żeby sobie zapamiętały te lekcje. Pam dotknęła żebra, które jej kiedyś złamano, bo przypomniała sobie inne nauki. Helen patrzyła jej teraz prosto w oczy, lecz Pam wiedziała, że nie umie i nie może jej pomóc. Mogła co najwyżej odwzajemnić spojrzenie współczująco, ale nie odważyła się na nic więcej. Na szczęście niedługo potem Helen przestała się krztusić i wszystko się skończyło. Na razie. Pam mogła wreszcie zamknąć oczy i zapomnieć o myśli, że kiedyś przyjdzie kolej na nią. Obsada baterii przeciwlotniczej uznała to za świetny dowcip. zgodnie przywiązali amerykańskiego pilota do pieńka tuż przed wałem ochronnym zrobionym z worków z piaskiem. Amerykanin mógł z tego miejsca oglądać lufy działek, które go strąciły. To, do czego przyczynił się jeniec, uznano jednak za mniej pyszny dowcip i za karę poczęstowano pilota licznymi ciosami pięści i kopniakami. Obsada odnalazła też ciało drugiego lotnika i dla kawału ułożyła je w objęciach jeńca. Bawiło ich, że Jankę z mamina jakby się miał zaraz rozpłakać. Wreszcie w baterii zjawił się oficer kontrwywiadu z Hanoi. Sprawdził, czy nazwisko pilota widnieje na liście, którą miał ze sobą, a potem jeszcze raz nachylił się i odczytał naszywkę z nazwiskiem. Artylerzyści uznali, że sprawa musi być bardzo ważna, skoro oficer zrobił taką zaaferowaną minę i co tchu popędził do telefonu polowego. Kiedy jeniec zemdlał wreszcie z bólu, oficer kontrwywiadu starł liściem sporą ilość krwi z ciała drugiego lotnika i rozsmarował ją po twarzy ocalałego Jankesa. Potem wydobył z chlebaka aparat i pstryknął parę zdjęć. Ostatnia czynność zdumiała artylerzystów. Czy oficer kontrwywiadu chce kogoś przekonać, że znalazł aż dwóch zabitych lotników? Bardzo dziwne. Kelly chcąc nie chcąc brał już nieraz udział w identyfikacji zwłok, lecz miał nadzieję, iż ten rozdział życia udało mu się pozostawić za sobą. Otaczali go wprawdzie życzliwi ludzie, ale fakt, że się nie zwalił na ziemię, nie oznaczał jeszcze, że żyje. W podobnych chwilach znika jakakolwiek możliwość pociechy. Nic. Pustka. Kiedy Kenny wyszedł wreszcie ze szpitalnej sali, czuł na sobie uparty wzrok lekarzy i pielęgniarek. Wezwany z parafii ksiądz zrobił, co do niego należało, a potem szepnął do Kelly'ego kilka słów, których ten nawet nie usłyszał. Policjant długo wyjaśniał, że nie była to wina kierowcy. Zawiodły hamulce, uszkodzenie, defekt. Nikt tak naprawdę nie zawinił temu, co się stało. Tak to bywa, niestety. Policjant wypowiadał już te słowa wielokrotnie, przy rozmaitych podobnych okazjach, kiedy trzeba oszołomionej osobie wyjaśniać, dlaczego akurat jej świat rozpadł się na kawałki. Jak gdyby bezpośrednia przyczyna miała tu jakiekolwiek znaczenie. Policjant przekonał się zaraz, że ten pan Kelly to twardy gość. Niestety. Niestety. Dlatego, że im bardziej się w sobie zacinał, tym bardziej cierpiał. Obiecywał sobie, że cokolwiek by się działo, obroni przed złym losem i żonę, i nienarodzone dziecko, aż tu nagle. Wypadek. Nie ma winnych. Kierowca ciężarówki sam ma żonę i dzieci. Sam wylądował w szpitalu. Trzeba mu było dawać środki uspokajające, bo wskoczył pod własną ciężarówkę i gołymi rękami próbował wyciągać przejechaną. Kierowca liczył, że kobieta być może ocalała. Koledzy, z którymi Kelly pracował przez ostatnie tygodnie, siedzieli razem z nim i obiecywali, że wszystko załatwią, pomogą mu stanąć na nogi. I tylko tyle. Tylko tyle można było zrobić dla człowieka, który wolałby się znaleźć w piekle, niż doświadczyć takiego losu. Kelly nie bał się piekła, bo wielokrotnie miał okazję je oglądać. Dotąd jednak znał tylko jedno piekło i nie miał pojęcia, że może ich być więcej. Dużo więcej.
Rozdział pierwszy. Środka. Maj. Kelly sam nie wiedział, co mu strzeliło do głowy, żeby się zatrzymać. Zjechał swoim skautem na pobocze i zahamował właściwie bezwiednie. Dziewczyna również nie machała ręką i nie próbowała zatrzymywać samochodów. Ot po prostu stała sobie na skraju autostrady, spoglądając na sznury samochodów, które w pędzie obsypywały ją grudkami żwiru i owiewały spalinami. Owszem, miała postawę autostopowiczki, bo stała z jedną nogą wyprostowaną, a drugą przygiętą. To inna sprawa. Miała na sobie dobrze znoszone ciuchy, a przez ramię dyndał jej przewieszony plecak. Płowe włosy sięgające ramion polatywały jej wokół głowy w kolejnych podmuchach mijających ją aut. Twarz dziewczyny nie wyrażała niczego, lecz Kelly to spostrzegł dopiero wówczas, gdy cisnąc na hamulec zjeżdżał na tłuczeń utwardzonego pobocza. Przyszło mu nawet do głowy, że zamiast się narzucać, powinien włączyć się z powrotem do ruchu i jechać w swoją stronę, ale zaraz uznał, że tak się nie robi, bo skoro już się coś postanowi, trzeba w tym wytrwać. Tylko co takiego postanowił? Dziewczyna przesunęła wzrokiem po samochodzie. Widział to wszystko we wstecznym lusterku, a potem bez szczególnego entuzjazmu wzruszyła ramionami i podeszła bliżej. Kelly opuścił prawe okno i wychylił się przez nie. — Dokąd? — zapytała. Kelly zbaraniał, bo dałby sobie głowę uciąć, że to do niego należy pierwsze sakramentalne pytanie. Może podwieźć. Przez parę sekund wahał się z odpowiedzią, przyglądając się dziewczynie. Mogła mieć 21 lat, choć sprawiała wrażenie starszej. Twarz nie tyle brudna, ile niedomyta. Ale może to kwestia kurzu na ruchliwej autostradzie? Męska koszula na ciele dziewczyny nie oglądała żelazka od miesięcy. Włosy też nieuczesane. Najbardziej jednak zaskoczyły Kelly'ego jej oczy. Wspaniałe, szaro-zielone, lecz nieobecne, zapatrzone. Właśnie, w co? Kelly znał taki wyraz oczu, lecz do tej pory widywał go tylko u mężczyzn ukresu ludzkiej wytrzymałości. Sam też tak wyglądał w swoim czasie, nawet sobie tego nie uświadamiając. Nagle przyszło mu do głowy, że być może i teraz ma w oczach to samo, co dziewczyna. Wracam na łódkę. Odrzekł wreszcie na pierwsze i jedyne pytanie. Nie miał zresztą nic więcej do powiedzenia. W oczach dziewczyny natychmiast nastąpiła zmiana. — Ma pan jacht? — zapytała, obrzucając go spojrzeniem zachwyconego dziecka. Uśmiech, który promieniował w jej oczach, ogarnął resztę twarzy, jak gdyby dziewczyna usłyszała upragnioną wiadomość. Między jej przednimi zębami Kelly zauważył uroczą szparkę. — Ale motorowy, nie żaglowy i mały. 12 metrów. Odpowiedział i wskazał ręką kartonowe paki z wiktuałami na tylnym siedzeniu skauta. Potem, niewiele myśląc, zapytał — To co, zabierasz się w rejs? — Pewnie. Dziewczyna bez wahania szarpnęła za klamkę. Cisnęła plecak na podłogę i wsiadła. Włączyć się z powrotem do ruchu wcale nie było tak łatwo, bo terenowy skaut miał mały rozstaw osi, a do tego mizerne przyspieszenie. Na autostradę nadawał się jak krowa pod siodło, to też Kelly skupił całą uwagę na jezdni. Przy prędkości, jaką wyciągali, musieli stale jechać prawym pasem, tym samym, którym inni zjeżdżali w bok albo włączali się w sznur pojazdów na dwóch pozostałych pasach. Na dodatek skaut był niezbyt zwrotny. Na pewno nie na tyle, by nie bać się byle idioty, któremu się śpieszy na plażę. Z racji 3 dni wolnych od pracy tłok był na szosie przyokropny. Zabierasz się w rejs? Dokładnie tak zapytał i zapamiętał natychmiastową odpowiedź dziewczyny. Pewnie. No i co? No i fajnie, o co chodzi? Kelly zmarszczył brwi, niezadowolony z tego, co się działo na jezdni. Nie miał pojęcia, o co chodzi. Inna rzecz, że przez ostatnie pół roku stracił pojęcie o masie innych spraw. Po chwili skarcił się w myśli za te bezsensowne niepokoje i próbował skupić się tylko na jeździe, lecz w jakimś zakamarku myśli nadal rozbrzmiewało to samo pytanie. No i co? Inna rzecz, że człowiek rzadko może liczyć na ślepe posłuszeństwo ze strony własnych myśli. Tłok na autostradzie nie dziwił go wcale. Pierwszy długi weekend prawdziwego lata. Samochody na sąsiednich pasach pełne były ludzi pędzących z pracy do domu i tych, którym już się udało załadować rodzinę i ruszyć w drogę. Dzieci przylepiały nosy do tylnych szyb, a kilkoro pomachało nawet Kelly'emu, który jednak udał, że ich nie widzi. Nie tak łatwo żyć samotnie, zwłaszcza gdy się tak dobrze pamięta dni, kiedy było inaczej. Kelly przesunął dłonią po szczęce, wyczuwając chrupowatość zarostu. Kłująca szczecina, ręka też brudna. Trudno się dziwić, że nawet w hurtowni spożywczej patrzono na niego jak na bandytę. Zaniedbałeś się, Kelly. I co z tego, u diabła? Kogo to obchodzi? Kelly odwrócił głowę, by zerknąć na pasażerkę i dopiero wówczas uświadomił sobie, że nie zapytał nawet, jak jej na imię.
Proszę, zabiera zupełnie nieznajomą dziewczynę na łódź. Jak w ogóle do tego doszło? Pasażerka spoglądała przed siebie z wyrazem doskonałego spokoju na twarzy. Ładnej twarzy. Choć Kelly widział ją teraz tylko z profilu. Dziewczyna była szczupła, wręcz kruchej budowy, o płowych, bo jasnych i przetykanych brązem włosach. Miała na sobie wytarte i podziurawione dżinsy, z tych, które już na sklepowej półce kosztują więcej niż normalne, właśnie dlatego, że są podniszczone, sprane i ulepszone na podobne sposoby. Jak się to osiąga, Kelly nie wiedział i nie chciał wiedzieć. Jeszcze jedna sprawa, która zupełnie nic go nie obchodziła. Rany boskie, człowieku. Jak tyś się doprowadził do takiej szajby? Jak? Kelly znał odpowiedź na własną karcącą myśl, ale samo jak nie wyjaśniało jeszcze wszystkiego. Kłopot polegał na tym, że rozmaite osobne części całości zwanej Johnem Terencem Kellym miały zupełnie różne wyobrażenia o tym, co się stało, lecz za nic nie potrafiły się ze sobą zetknąć i porozumieć na ten temat. Skutek był ten, że dawny, twardy i roztropny facet rozsypał się na kawałki i żył z dnia na dzień, pogubiony w tym wszystkim i... zrozpaczony? Niech diabli wezmą takie domysły. A przecież Kelly wcale nie zapomniał o tym, że dawniej był kimś zupełnie innym. Pamiętał dokładnie wszystkie pułapki, z których się wymknął, mimo iż nieraz sam się dziwił, że to możliwe. Najbardziej chyba gnębiła go świadomość, że nadal nie wie, co się w nim właściwie popsuło. Nie dlaczego się popsuło, rzecz prosta, bo nie chodziło mu tutaj o fakty. Fakty, choćby najbardziej bolesne, to rzecz zewnętrzna, a tymczasem chodziło mu o coś wewnętrznego. O to, że sam przestał rozumieć, co się z nim dzieje. Żył nadal, tyle że bez świadomości, że czemuś to służy i bez poczucia celu. Ciągnął na autopilocie i zdawał sobie z tego sprawę, ale dokąd wlecze go los, nie miał pojęcia. Kimkolwiek była pasażerka, nie próbowała nawiązywać rozmowy. No i bardzo dobrze, uznał w duchu Kelly, czując podświadomie, że powinien coś sprawdzić. Zaskoczyła go instynktowna pewność tego uczucia, lecz Kelly zawsze dowierzał instynktowi i umiał rozpoznać ów szczególny, mrowiący chłód na karku i przedramionach. Rozejrzał się po jezdni, lecz jedynym źródłem niebezpieczeństwa, jakie tam dostrzegł, były samochody z mnóstwem koni mechanicznych pod maską i znikomą ilością mózgu pod czaszką kierowcy. Kelly uważnie przepatrzył całą jezdnię, lecz bez skutku. Instynkt nadal jednak nie pozwalał mu zmniejszyć czujności, więc co pewien czas Kelly znowu bez powodu zerkał w lusterko wsteczne albo opuszczał lewą rękę między nogi, gdzie pod fotelem mógł ścisnąć moletowaną rękojeść ukrytego tam Colta. Złapał się wręcz na tym, że bezwiednie pieści swoją broń. Następny kretyński odruch, tak? Kelly wściekły na siebie cofnął dłoń i potrząsnął bezradnie głową. Przez następne 20 minut, ilekroć spojrzał w lusterko, powtarzał sobie, że to ze względu na natężenie ruchu. Lecz sam w to nie wierzył. W porcie jachtowym było rojno jak nigdy. Oczywiście znów kwestia 3 dni wolnych od pracy. Samochody krążyły zajadle po niewielkim i niewyasfaltowanym parkingu, gdyż wszyscy kierowcy chcieli zdążyć przed szczytem piątkowego zatoru, który sami oczywiście pomagali stworzyć. Nareszcie terenowy skaut znalazł się w swoim żywiole. Wysoki prześwit wozu i doskonała widoczność zza kierownicy sprawiły, że Kelly błyskawicznie wymanewrował konkurentów, podjechał do slipu, nawrócił i cofnął się aż pod samą rufę Springera, czyli do miejsca, które opuścił 6 godzin wcześniej. Jakąż ulgą było móc nareszcie podkręcić szyby do góry i zamknąć auto. Perypetie na autostradzie dobiegły końca, a na ich miejsce zaczynała już kusić bezpieczna, niepocięta jezdniami morska toń. Springer był motorowym jachtem z napędem na 2 silniki dieslowskie, typową 12-metrówką,
wprawdzie nie seryjną, lecz linią i rozkładem wnętrza przypominającą łódź Pacemaker Cohoe. Łódź nie była może bardzo zgrabna, ale wewnątrz miała dwie spore kajuty i mesę na śródokręciu, którą w razie potrzeby również dawało się przekształcić w kajutę mieszkalną. Oba wysokoprężne silniki były spore, lecz bez turbodoładowania, gdyż Kelly wolał maszyny duże i niskoobrotowe od małych, lecz wyżyłowanych. Na pokładzie znajdował się doskonały radar morski, wszelkie typy sprzętu łącznościowego, na które nie trzeba było specjalnego zezwolenia, i przyrządy nawigacyjne, jakich nie powstydziliby się rybacy z trawlerów przybrzeżnych. Na kadłubie z włókna szklanego nie widać było ani pyłka, a chromowane relingi nie wiedziały, co to rdza, choć z drugiej strony Kelly umyślnie nie polakierował górnego pokładu, jak czyniła to większość właścicieli jachtów, gdyż uznał, że w tym akurat wypadku szkoda zachodu. Springer nie był luksusową zabawką, lecz koniem pociągowym. Tak przynajmniej utrzymywał Kelly. Wysiedli z samochodu, a Kelly otworzył tył i zaczął przenosić kolejne kartony na pokład. Młoda pasażerka miała dość rozumu, żeby usunąć się na bok i nie przeszkadzać, dokładnie tak, jak sobie tego życzył właściciel jachtu. — Ej, Kelly! — dobiegło ich wołanie z pomostu Springera. — Cześć, Ed. I co to było? — Co? — Spieprzony licznik. Szczotki w prądnicy trochę się zużyły, więc ci je zmieniłem na nowe. Ale moim zdaniem to licznik nawalił. Też go wymieniłem. Ed Murdock, główny mechanik bazy jachtowej, ruszył w dół i dopiero po drodze spostrzegł dziewczynę. Skutek był taki, że potknął się na ostatnim stopniu i omal nie wyrżnął nosem w pokład. Kiedy się pozbierał, omiotł dziewczynę taksującym wzrokiem i z uznaniem skinął głową. — Coś jeszcze? — zapytał niecierpliwie Kelly. — Napełniłem ci bunkry. Paliwa potąd, silniki zagrzane. Burknął Murdock, odwracając się do Kelly'ego. Szczegóły znajdziesz na rachunku. Świetnie. Dzięki, Ed. Aha, Chip mówił, żeby ci przekazać, że znowu się pytał jakiś chętny, więc gdyby ci przyszła ochota sprzedać... Bez żartów, Ed. Zgasił go Kelly. A wiem, że masz gust. Odezwał się Murdock, zbierając narzędzia. Odszedł ubawiony, że udało mu się przemycić zaczepkę. Kelly pojął dwuznaczność dopiero po krótkiej chwili i także się roześmiał, a potem zabrał się za przeładunek reszty prowiantu. — Mam coś robić? — zapytała dziewczyna, kiedy układał kartony w mesie. Stała do tej pory biernie. Kelly odnosił wrażenie, że dziewczyna trzęsie się lekko i próbuje to ukryć. — Najlepiej siądź sobie na górze i złap trochę opalenizny. Wskazał swojej pasażerce drogę na pomost. — Jeszcze tylko parę minut i wypływamy. — Dobra. Zgodziła się z uśmiechem tak promiennym i ciepłym, jak gdyby wiedziała dokładnie, co najbardziej doskwiera Kelly'emu. Ucieszony Kelly przeszedł do swojej kajuty na rufie. Dobrze, że łódka posprzątana. Wszędzie klar, nawet w toalecie czysto. Kelly złapał się na tym, że wpatruje się w lustro, jak gdyby właśnie tam chciał znaleźć odpowiedź na rzeczowe pytanie, które brzmiało: no, stary, świetnie. Tylko kurwa, co teraz? Odpowiedź nie chciała się zmaterializować, lecz zwykłe poczucie przyzwoitości kazało Kelly'emu przy okazji trochę się ochlapać i uczesać. Dwie minuty później wrócił do mesy, sprawdził, czy kartony nie zwalą się przy kołysaniu, po czym wrócił na pokład. Jest taka sprawa, zaczął. Chodzi o to, że... Zapomniałem cię o coś zapytać. — Wiem, jestem Pam — oznajmiła dziewczyna, wyciągając rękę. — A ty? — Kelly — odburknął, nie bardzo wiedząc, jak się znaleźć. — To jak mam mówić, Kelly czy panie Kelly? A w ogóle to dokąd płyniemy? — Wystarczy Kelly — odpowiedział na wszelki wypadek tonem, który nie zachęcał do poufałości. Pam przytaknęła ruchem głowy i uśmiechnęła się jeszcze raz. — To dokąd mkniemy, Kelly? Na wyspę. Mam jedną taką wyspę, ze 30. Kupiłeś sobie wyspę? Dziewczyna zrobiła wielkie oczy. Na to wychodzi, potwierdził Kelly, który w rzeczywistości wyspę tylko dzierżawił i to od tak dawna, że uważał ten fakt za najzupełniej oczywisty. No, to na co czekamy? Zawołała dziewczyna i omiotła wzrokiem nadbrzeżny parking.
Właśnie. Pójdźmy, nie ma na co czekać.
Kelly także się roześmiał. Jego pierwszą czynnością było przedmuchanie zęz. Silniki Springera były zasilane ropą i nie trzeba się było specjalnie obawiać, że w zakamarkach kadłuba nagromadzą się łatwopalne opary, lecz Kelly, mimo że ostatnio trochę się zapuścił, nie wyzbył się marynarskiej natury. Na morzu trzymał się ścisłej rutyny. Pomny, iż ci, którzy zapominają o rutynowych czynnościach, często przedwcześnie powiększają grono aniołków. Kiedy upłynęły przepisowe 2 minuty, Kelly włączył następny przycisk, uruchamiając lewy, a po nim prawy silnik. Obie potężne maszyny marki Detroit Diesel zaskoczyły natychmiast i ryknęły przeraźliwie, gdy Kelly podkręcił obroty, by sprawdzić wskazania przyrządów. Wyglądało, że wszystko gra. Zszedł z głównego pomostu na pokład, żeby rzucić cumy, a potem wrócił na górę i lekko przesunął obie manetki gazu w przód. Kiedy jacht powoli wypływał ze slipu na środek basenu, Kelly zdążył jeszcze sprawdzić poziom przypływu i wiatr. Akurat była flauta, a przede wszystkim sprawdził, czy droga wolna. Gdy kręcił kołem sterowym, zwiększył nieznacznie obroty lewego silnika, dzięki czemu dziób Springera zatoczył w wąskim basenie ciasny łuk i wycelował prosto między nabieżniki. Kiedy to nastąpiło, Kelly zwiększył obroty także w prawym silniku, a jacht z dostojną prędkością 5 węzłów zaczął mijać rzędy motorówek i żaglówek. Pam stała na rufie i także przyglądała się jachtom. Na kilka długich sekund zatrzymała wzrok na parkingu, a potem odwróciła się z wyraźną ulgą. — Znasz się cokolwiek na pływaniu? — zagadnął ją Kelly. — Nie bardzo — przyznała. Po raz pierwszy Kelly zdał sobie sprawę, że słyszy nietutejszy akcent. — Skąd pochodzisz? — Z Teksasu, a ty?
— W ogóle to z Indianapolis, ale to już historia.
— A co to takiego? — zapytała, muskając tatuaż na przedramieniu Kelly'ego.
— Pamiątka z podróży — wyjaśnił. — Równie piękna jak tamto miejsce.
— A, stamtąd — pojęła natychmiast.
— Właśnie stamtąd
— potwierdził Kelly.
Zdążyli już wypłynąć poza obręb basenu, więc można było spokojnie zwiększyć obroty.
— I co tam robiłeś?
— Nic, czym bym się chciał chwalić. Zwłaszcza przy damach.
Mówiąc to, Kelly obejrzał się przez ramię na dziewczynę. Skąd ta pewność, że jestem damą? Nie bardzo wiedział, co na to odpowiedzieć, lecz zaczął już przywykać do osobliwych odezwań się pasażerki. Przekonał się poza tym, że o czymkolwiek by rozmawiali, bardzo potrzebuje towarzystwa tej dziewczyny. Pierwszy raz uznał więc, że może odwzajemnić uśmiech.
Chyba byłoby nie taktem, gdybym z góry uznał, że nie jesteś, co?
Wiesz, byłam już ciekawa, jak długo będziesz taki ponury. Odezwała się na to dziewczyna tonem, który oznaczał, że uśmiech przypadł jej do gustu.
Jak długo? Na przykład 6 miesięcy. I co ty na to?
Kelly omal nie wypowiedział tego głośno. Powstrzymał się jednak i szczerze roześmiał, bo rzeczywiście to, jak się zachowywał, było śmieszne.
Dawno już się z siebie nie śmiał, a potrzebował tego.
Przepraszam, że byłem taki. Wyglądam na strasznego mruka, co? Zapytał i dostrzegł w oczach dziewczyny błysk zrozumienia. Czy może nie błysk, a pewien wyraz, bardzo spokojny i bardzo kobiecy. Kelliarz drgnął. Przeczuwał, co się zaraz stanie i umyślnie nie zwracał uwagi na potrzeby świadomości, mówiące, że czegoś takiego rozpaczliwie potrzebował od 7 miesięcy. Nie chciał za nic słyszeć tej ostatniej wymówki, a już zwłaszcza od samego siebie. Samotność to stan zbyt paskudny na to, aby go jeszcze pogłębiać rozpamiętywaniem własnej niedoli. Dziewczyna tymczasem znowu wyciągnęła rękę przed siebie, udając, że chce jeszcze raz pogładzić tatuaż. Czy tylko o to jej chodziło? Zadziwiające, jak ciepły okazał się jej dotyk, nawet w upalnym słońcu popołudnia. Kelly odebrał to jako jeszcze jedną oznakę chłodu, jakim nasiąknęło jego życie. Na razie musiał jednak zająć się nawigacją. 1000 metrów przed nimi sunął potężny fraktowiec. Kelly szedł teraz pełną prędkością marszową, przy której automatycznie rozłożyły się trymery na rufie jachtu, dzięki czemu dziób mógł wyjść wysoko na falę. Log wskazywał prędkość 18 węzłów. Płynęło się gładko, dopóki Springer nie dostał się w ślad torowy fraktowca. Pokładem zaczęło miotać na wszystkie strony, a dziób co chwila zapadał się na metr i więcej w falę. Kelly wykręcił w lewo, by ominąć najgorszą kipiel. Mijany fraktowiec zmienił się w nitowane, stalowe urwisko. Kelly, gdzie się tu mogę przebrać?
Moja kajuta jest na rufie. Jak chcesz, możesz spać w dziobowej.
Mówisz?
Pam zachichotała.
Dlaczego myślisz, że mi na tym zależy?
Kelly go znów zatkało. Po raz kolejny dał się zaskoczyć.
Pam zeszła pod pokład, ostrożnie trzymając się relingu. Pamiętała, by zabrać ze sobą plecak. Miała na sobie bardzo skąpe ubranie, a kiedy kilka minut później wynurzyła się z kajuty, została tylko w króciuteńkich szortach i opalaczu. Zdążyła też zrzucić buty i wyraźnie się odprężyła. Kelly nie mógł nie zauważyć jej nóg, jak u tancerki, szczupłych i bardzo kobiecych. Zdumiała go natomiast bladość skóry Pam. Poza tym opalacz dyndał dosyć luźno, a do tego okazał się wystrzępiony. Kto wie, może dziewczyna straciła ostatnio na wadze? Albo rozmyślnie kupiła łaszek parę numerów za duży? Niezależnie od przyczyny, opalacz zasłaniał bardzo niewiele. Odsłaniał zaś całkiem sporo. Kelly przyłapał się na tym, że zerka na sympatyczny dekolt. Natychmiast skarcił się w myślach. Przy Pam trudno się było jednak od tego powstrzymać. W tej chwili dziewczyna położyła mu dłoń na ramieniu i usiadła tuż obok. Kelly mógł teraz zapuszczać żurawia głęboko pod opalacz i skorzystał z tej sposobności.
Tak ci się spodobały?
Zapytała go nagle Pam. Kelly poczuł, że znowu odebrała mu mowę. Mruknął coś, jak się łudził, wymijająco, na co Pam roześmiała się głośno. Nie śmiała się jednak z niego, tylko z wyczynów załogi frachtowca stłoczonej przy relingach. Mijany statek płynął pod włoską banderą, a pół tuzina marynarzy skorzystało ze sposobności, by przesłać Pam całusa. Dziewczyna bez wahania odwzajemniła gest. Kenny poczuł ukłucie zazdrości. Na wszelki wypadek zakręcił kołem sterowym w lewo, przecinając falę, która szła od dziobu frachtowca, a kiedy zrównał się z pomostem nawigacyjnym Włocha, dał kurtuazyjny sygnał syreną. Był to jeszcze jeden dobry morski zwyczaj, rzadko wyznawany przez małe jachty motorowe. Oficer pełniący wachtę na frachtowcu zdążył już wycelować szkła morskiej lornety w Kaliego, a przede wszystkim w Pam. Więc odwrócił się do wnętrza sterówki i wydał jakieś polecenie. Sekundę później ciszę rozdarł basowy ton potężnej syreny statku. Pam omal nie spadła z siedziska. Kelly roześmiał się, a dziewczyna zawtórowała mu, a potem oplotła dłońmi jego biceps. Kelly poczuł na tatuażu dotknięcie ciekawskiego palca.
Wcale nie jest taki...
Wiem, o co ci chodzi,
zgodził się Kelly.
Ludzie myślą, że tatuaże są w dotyku jak farba albo coś.
Ale dlaczego?
Dlaczego go sobie sprawiłem? Tak samo jak wszyscy w naszym oddziale. Nawet oficerowie dali sobie takie zrobić. Tak nam strzeliło do głowy, głupota.
A mnie się wydaje strasznie fajny.
Fajna to ty jesteś.
Ale komplemenciarz? Skwitowała to Pam i przytulając się przesunęła czubkiem piersi wzdłuż ramienia Kelly'ego. Szli teraz ze stałą prędkością 18 węzłów, próbując wyjść poza obręb portu w Baltimore. Włoch był na szczęście jedynym statkiem w polu widzenia, a morze okazało się spokojne, marszczone tylko drobną falką. Kelly trzymał się głównego kanału żeglugowego aż do przesmyku na wody zatoki Chesapeake.
Nie chce ci się pić?
Zapytała Pam, kiedy zawracali na południe.
Chcę, jak zejdziesz do kambuza w lodówce, wiesz gdzie?
Wiem. Co ci przynieść?
Cokolwiek i sobie też weź.
Już się robi?
odrzekła lekkim tonem. Kiedy wstawała, Kelly znów poczuł miękki dotyk wzdłuż całej długości ramienia aż po obojczyk.
A to co? Zapytała po powrocie na pomost.
Kelly odwrócił się i skrzywił paskudnie. Jego uwagę tak zaprzątnęła dziewczyna, że na śmierć zapomniał o pogodzie.
To oznaczało dla Pam nadciągającą burzę, niebosiężną masę kumulonimbusów piętrzącą się na 10 kilometrów ku stratosferze.
A coś mi się zdaje, że trochę pokropi, wyjaśnił przyjmując z rąk Pam butelkę piwa.
Kiedy byłam mała, zawsze się tak mówiło, jak miało nadejść tornado.
Na szczęście nie w tych stronach. Uspokoił ją Kelly, lecz na wszelki wypadek upewnił się, że nic nie wala się luźno po pokładzie. Kajut nie sprawdzał, bo mimo najgorszej nawet chandry zawsze utrzymywał tam wzorowy porządek. Z kolei sięgnął do włącznika radiostacji i natychmiast złapał prognozę dla zatoki. Komunikat kończyło zwykłe ostrzeżenie dla małych jednostek morskich.
Takich jak nasza?
Upewniła się Pam. Teoretycznie tak, ale nie masz co się bać. Wiem, co robię. W końcu było się starszym bosmanem.
A kto to taki?
Marynarz, podoficer. Wiesz, w marynarce. Poza tym Springer wcale nie jest taki mały. Najwyżej trochę będzie nami kiwało to wszystko. Jeśli masz Pietra, pod siedziskiem są kamizelki ratunkowe.
A ty się nie boisz?
Kelly z uśmiechem potrząsnął głową.
To ja też się nie boję.
Oznajmiła mu Pam i wróciła na poprzednie miejsce. Jej pierś znów dotykała ręki Kelly'ego. Kiedy Pam położyła mu głowę na ramieniu, miała w oczach dziwnie senny i marzący wyraz, jak gdyby mimo burzy spodziewała się czegoś wspaniałego. Kelly nie bał się, rzeczywiście, a przynajmniej na pewno nie sztormu. Na wszelki wypadek poczynił jednak przygotowania, bo mijając przylądek Botkin, nadal ciągnął na wschód, tak aby przeciąć tor żeglugowy. Na południe zawrócił dopiero na płytkich wodach, gdzie mógł bezpiecznie płynąć bez obawy, że po ciemku rozniesie go jakiś frachtowiec. Co parę minut podnosił wzrok na burzową chmurę, która nadciągała z prędkością mniej więcej 20 węzłów. Ciemny opar zdążył już przesłonić słońce. Wiatr o tej prędkości z reguły oznaczał, że i burza będzie gwałtowna, a idąc obecnym kursem na południe, Springer zbliżał się do niej coraz bardziej. Kelly dopił piwo i uznał, że trzeba sobie darować następne. Lada moment zacznie się ściemniać. Ze schowka wydobył powleczoną plastikiem mapę morską i przyszpilił ją do stolika na prawo od deski rozdzielczej. Kredką świecową zaznaczył obecną pozycję i upewnił się, że płynąc w tę stronę nie natknął się na płcizny. Kelly uważał za mieliznę każdy akwen płytszy niż 2,5 metra. Zanurzenie Springera wynosiło 1,5. Zadowolony z wyniku ustawił na autopilocie odpowiedni kurs i odetchnął spokojniej. Wyszkolenie stanowiło dla niego najlepszy puklerz przeciwko niebezpieczeństwom i zbytniemu zadufaniu.
Zaraz nas złapie.
Odezwała się Pam trochę niepewnym głosem i przytuliła się mocniej. Jeśli chcesz, możesz zejść pod pokład. Tu faktycznie za chwilę będzie mokro. No i ten wiatr. Aha, no, będzie kołysać.
Ale nie utoniemy?
Na pewno nie. Chyba, że uda mi się zrobić coś bardzo głupiego. Ale będę się pilnował. Obiecał.
A mogę tu zostać i oglądać burzę?
Zapytała Pam.
Wcale nie paliła się do rozstania z Kellym. Ciekawe dlaczego.
Kelly na wszelki wypadek ponowił ostrzeżenie. Tutaj naprawdę zmokniesz.
Nic nie szkodzi.
Pam uśmiechnęła się promiennie i jeszcze mocniej przylgnęła do jego ramienia. Kelly zmniejszył obroty na tyle, by dziób jachtu opadł między fale. Nie było sensu się śpieszyć. W dodatku przy małej prędkości Kelly potrzebował tylko jednej ręki do obsługi manetek i koła. Drugą, wolną ręką objął Pam, która znowu położyła mu głowę na ramieniu.